To pierwsze błogosławieństwo jest kluczowe, bo tak naprawdę od niego się wszystko zaczyna. Jak tam dobrze wejdziemy w tą myśl, to jest taki stan wyjściowy dla nas. Jak wojsko zajmuje pozycje wyjściowe przed dalszymi działaniami, a później już jest konsekwencja. I teraz już są te, znaczy nie chcę powiedzieć, że następne błogosławieństwa są mniej ważne, ale to pierwsze, no nie bez powodu się znalazło jako pierwsze. I teraz jest drugie błogosławieństwo, błogosławieni smutni, albowiem oni będą pocieszeni. I ja postaram się już tak dużo nie mówić, bo inaczej nie zdążę, ale to, co najważniejsze, chcę przekazać. Generalnie smutek, znowu, w naszej kulturze smutek nie jest czymś pożądanym i chyba lepiej się czujemy, oczywiście zrozumiałe, lepiej się czujemy wśród ludzi radosnych niż wśród ludzi smutnych. I wręcz wydaje się, że czujemy taką presję, że nie powinniśmy być smutni, bo komuś psujemy nastrój w ogóle. A jak będziemy radośni, tacy fajni, to też ludzie będą dla nas fajni, będą nas lubili. Ktoś tak scharakteryzował nasze czasy. Używaj życia, śmiej się, a świat będzie się śmiał z tobą. Płacz, a będziesz płakał sam. Trochę tak to wygląda chyba rzeczywiście. Oczywiście są ci, którzy są empatyczni i dobrze się czują w sytuacji pocieszania innych, ale wielu ludzi źle się z tym czuje. I generalnie smutek nie jest czymś, co byśmy uznali za powód radości, czyli bycia szczęśliwym. No bo zobaczcie, szczęśliwi, smutni. No jak to brzmi? No szczęśliwi, smutni. Jakże szczęśliwi jesteście, kiedy się smucicie. Tak można by te słowa Jezusa oddać inaczej. Ale zobaczcie, jest w tym pewna naprawdę głęboka myśl i to nie tylko, i nawet dostrzegają to psychologowie, bo tu mamy taki cytat. Zapominamy, że smutek może być dla nas cenną informacją, a nie przeszkodą w realizowaniu celów. To taka pani psycholog, znalazłem w internecie, nie wiem zupełnie kto to jest, ale zgadzam się z tym, że taka myśl jest prawdziwa. Więc to przychodzi do nas, kiedy doświadczyliśmy niepowodzenia, jakiegoś zawodu, bezradności czy straty. Ale smutek to jest też poczucie głębokiego żalu, który pokazuje, że się mocno przejęliśmy daną sprawą, czyli smutek z powodu tego, co się komuś dzieje. Nie tylko nasz własny smutek, ale smutek, który przejawia się w tym, że poruszeni zostaliśmy czyimś losem. I smutek to jest też płacz z powodu istniejącego zła na świecie. I to pokazuje, na ile, jak właśnie znowu, jaki jest stan naszego serca. Na ile ono jest skupione na sobie, a na ile potrafi myśleć o innych. I tutaj to jest niesamowite też, że Bóg przez te trudne doświadczenia może w naszym życiu niezwykle mocno działać, bo one otwierają naszą wrażliwość właśnie na to działanie. Jesteśmy jakby bardziej gotowi. To tak jakby następny krok po tym, co Jezus mówił. Błogosławieni ubodzy w duchu, teraz błogosławieni smutni. W ogóle te błogosławieństwa układają się w pewien taki łańcuch, taki porządek. One nie są chaotyczne, że tak jak się przypominało Jezusowi, to tak mówił następne. One stanowią pewien ciąg, jakby od jednego do drugiego przechodzimy. Więc dopiero w sytuacji pewnych trudnych doświadczeń uświadamiamy sobie na przykład, kim są dla nas bliźni, kim są dla nas inni ludzie, kim są nasi bliscy, jak ważni są dla nas w sytuacji, kiedy możemy ich stracić. Dopiero w takich sytuacjach zastanawiamy się, kim jest dla nas Bóg czasem. Tak ludzie mają, że wtedy dopiero zaczynają myśleć, a co, a Bóg, jak on ma mieć miejsce w naszym życiu. Znacie, znamy wszyscy powiedzenie, prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. I zwykle to powiedzenie rozumiemy tak, że ta trudna sytuacja jest taką weryfikacją, że wtedy zostają przy nas ci, co naprawdę byli prawdziwymi przyjaciółmi, a ci tacy luźni to gdzieś znikają, bo nie chcą mieć do czynienia z tymi, którym się nie powiodło. Ale ja myślę, że możemy też na to spojrzeć jeszcze w drugi sposób, że w biedzie poznajemy nowych ludzi, zupełnie nowych ludzi, dzięki tej biedzie poznajemy nowych ludzi, którzy mogą się okazać niezwykle bliscy nam i poznaliśmy ich tylko dlatego, że właśnie znaleźliśmy się w tych tarapatach. Więc to też jest pewna wartość dodana wynikająca z tej trudnej sytuacji. Bo ktoś powiedział, dopiero wspólny płacz czyni ludzi przyjaciółmi. Jest coś, co nas niesamowicie zbliża do siebie. I wiecie, no, można spędzać ze sobą masę czasu na żartach i takich błahych rozmowach, ale to nas za bardzo tej więzi nie zbuduje. Ale jeśli coś mocno przeżyjemy, naprawdę głębokiego, trudnego, to tę więź zbuduje. Słowo smutni, pentounte, to pochodzi od czasownika pentein, czyli opłakiwać, a dosłownie dotyczy ludzi pogrążonych w żałobie. Więc tu nie chodzi o taki sobie smutek lekki, że ktoś jest melancholikiem z natury i po prostu bywa smutny, bo takie ma nastawienie do życia. Tutaj Jezus mówi o takim smutku, który jest bardzo silnym uczuciem. Taki smutek, który rani serce, taki, który wywołuje łzy w oczach, który sprawia, że zaczynamy płakać. Taki smutek, którego się nie daje ukryć. I to mogą być bardzo różne doświadczenia, też z powodu niedoli zupełnie obcych nam ludzi. I weźmy taki przykład. No, nie wiem, lekarze i historycy mają to do siebie, że obcują wprost albo pośrednio z ogromem ludzkiego cierpienia. Oczywiście na różny sposób, bo lekarz bezpośrednio, historyk tylko czytając o tym. Ale kiedy czytam, że na przykład w bitwie pod Borodino w 1812 roku w ciągu 2 dni padło po obu stronach, czyli francuskiej i rosyjskiej, 90 tysięcy ludzi zabitych i ciężko rannych, no to są tylko liczby. Dla wielu ludzi to są tylko liczby. Duże liczby i koniec. Ale kiedy pomyślę sobie o płaczu, bólu i ogromnym smutku i żałobie, która w krótkim czasie ogarnęła blisko 100 tysięcy rodzin w całej Europie, bo to była armia wielonarodowościowa, to staje się to bolesnym brzemieniem, taka świadomość. A tu można dawać takich przykładów masę w historii. Bitwa nad Somą w 1916 roku, jeśli chcecie coś świeższego, to jest dokładnie ta sama historia. Kilka dni i kilkadziesiąt tysięcy zabitych. Dosłownie. Można powiedzieć, że na każdej godziny kilka tysięcy rodzin przeżywało w wyniku tego wydarzenia jakąś straszną tragedię. I tutaj no, można też doświadczać oczywiście smutku z powodu własnego życia, nie z powodu niepowodzenia czy straty, ale z racji własnej nędzy, jakiejś takiej niewystarczalności moralnej. I w pewnym momencie zdajemy sobie sprawę z tego, że nie mamy tego, zdajemy sobie sprawę nie z tego, że nie mamy tego, co chcielibyśmy mieć, ani nie z tego sobie zdajemy sprawę, że nie osiągnęliśmy tego, co moglibyśmy osiągnąć, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy tacy, jacy moglibyśmy być. I to jest niestety to stare równanie mieć czy być. Co jest ważne w życiu? Dzisiaj jesteśmy nastawieni przede wszystkim, mówię o współczesnej kulturze, na to mieć. To jest wyznacznikiem jakiegoś sukcesu, jaki osiągnęliśmy, a za mało się zastanawiamy nad tym być. Kim się staliśmy? Kim się staliśmy w życiu jako ludzie? I smutek jest takim, ten właśnie smutek dotyczący nas samych, tej naszej niewystarczalności, jest takim odruchem, który zwraca uwagę Boga. Biblia mówi, bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu. Psalm 34. Billy Graham mówi o takim momencie naszego życia, że według Bożych zasad musisz zejść w dolinę zmartwień, zanim zaczniesz wchodzić na wyżyny duchowego ożywienia. Musisz być zmęczony i znudzony samotnością, zanim zaczniesz szukać i zanim znajdziesz społeczność z Chrystusem. Musisz zbliżyć się do końca swego ja, zanim zaczniesz żyć naprawdę. Więc pewne rzeczy są niemożliwe w naszym życiu, dopóki nie doświadczymy takiego dojmującego smutku. I dlatego, wiecie, no, nikt z nas nie chciałby, jakbyśmy mieli do wyboru, czy masz życie przeżyć radośnie, czy smutno, to nikt nie chciałby życia przeżyć smutno. Ale jeśli życie przeżyjemy z radości i bezproblemowo, to do pewnych rzeczy nigdy nie dojdziemy w swoim życiu. Pewnych rzeczy nigdy nie zrozumiemy w swoim życiu. Pewnych ludzi nigdy nie zrozumiemy w swoim życiu. I nawet kaznodzieja, taki, który jest takim, wiecie, successful, taki, któremu się wszystko udaje. I nie wiem, zawsze mu się udawało, te zbory rosły, ludzie się nawracali, wszystko wspaniale To myślę sobie, taki człowiek nie bardzo będzie w stanie pomóc ludziom, którym naprawdę się w życiu nie układa i nie udaje. No bo on im powie to wszystko, co jest receptą na sukces, a on potrzebuje recepty na smutek. Więc wiecie, to ciężkie doświadczenie jest czymś, co Bóg naprawdę bardzo dobrze może wykorzystać i dla naszego dobra, i przez nas, dla dobra innych ludzi. I teraz to, co zawsze w tych błogosławieństwach jest, albowiem oni będą pocieszeni, błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Więc ten paradoks, że szczęśliwi, którzy doświadczają żałoby, można by tak to sparafrazować, ale to jest właśnie ta sytuacja. I teraz chcę zwrócić uwagę na to, że pocieszeni to jest takie trudne greckie słowo parakletosontai, i to słowo, które niektórym zabrzmi w uchu znajomo, bo rzeczywiście kojarzy się z parakletosem. Parakletos to jest to greckie określenie Ducha Świętego, pocieszyciel po prostu. Czyli ci, którzy zostaną pocieszeni, można powiedzieć pocieszeni przez pocieszyciela, pocieszeni przez Ducha Świętego, o którym Jezus powiedział: a teraz odchodzę do tego, który mnie posłał, i nikt z was nie pyta, dokąd idziesz? Ale że wam to powiedziałem, smutek napełnił serce wasze. Zobaczcie, tu się pojawia smutek. Lecz ja wam mówię prawdę, lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, poślę go do was. Więc można znowu sparafrazować: gdyby ten smutek nie przyszedł do waszego serca, to by pocieszyciel też nie mógł przyjść do was w rezultacie tego, że ja go do was poślę. Więc mamy smutek, ale mamy też pocieszenie. Pocieszenie idzie w ślad za smutkiem. Nie ma sensu pocieszać kogoś, kto nie potrzebuje pocieszenia, bo jest cały czas radosny, jest taki wesoły i wiecie, są tacy sangwinicy, którzy ze wszystkiego się cieszą i w ogóle nic ich nie rusza. Nie wiem, jacy oni są gdzieś tam, jak nikt nie widzi, ale generalnie są tacy trochę denerwujący czasem wręcz, szczególnie denerwujący dla tych innych. Więc mamy tutaj właśnie te dwie wypowiedzi Jezusa z kazania na górze i z Ewangelii Jana, które przed chwilą czytałem, i one się niejako uzupełniają. Kiedy Jezus mówi dużo o smutku i o późniejszej radości, która go wynagrodzi. Właśnie. I w dalszej części tej wypowiedzi, już tego nie czytałem, ale w tym samym 16 rozdziale Jana, mówi: i wy teraz się smucicie, lecz znowu ujrzę was i będzie się radowało serce wasze, a nikt nie odbierze wam radości waszej. Więc smutek jest wstępem do radości nieskończonej. I jak będziemy za wszelką cenę w swoim życiu unikać smutku, gdzieś tam wystrzegać się, bać się i tak dalej, bo to też może polegać na tym, że będziemy cały czas się modlić, żeby nic złego na nas nigdy nie przystało. Oczywiście to jest naturalne dla nas w modlitwie, że nie chcemy, żeby coś złego się stało nam czy naszym bliskim. Ale jeśli to skupimy się na tym, że tylko tego pragniemy w swoim życiu, to może nas ominąć bardzo wiele bardzo ważnych doświadczeń, bardzo cennych. I jak pisze Charles Spurgeon, takie słowa, które brzmią dosyć... To jeszcze coś innego, że tutaj też nie chodzi o zwykłe uśmierzenie smutku, to coś więcej jest taką rekompensatą, czyli Boże zastąpienie tego, co tracimy, tym, co zyskujemy, ale jeszcze chcę tutaj, jeszcze jedna myśl, widzicie, bo ja to zacząłem opuszczać pewne wątki, żeby było szybciej, i tu widzę, że jednak trafiło mi się kilka myśli, które szkoda opuścić. Szczęśliwi ci, którzy mają co opłakiwać, bo mieli co kochać. To jest prawda. No, jeśli nie mamy kogo opłakiwać, to znaczy, że nie mieliśmy kogo kochać w swoim życiu, co jest bardzo trudnym doświadczeniem, bardzo przykrym. Bo dwie rzeczy, których ludzie potrzebują, to móc kogoś kochać i móc być kochanym. Więc nie wystarczy być kochanym, ale też móc kogoś kochać, to też jest bardzo ważna rzecz. I to też, ale to sobie zostawmy, to już było. I właśnie to chciałem zakończyć tą myślą Charlesa Spurgeona. Nasze godziny żałoby przyniosły nam więcej pociechy niż dni radości. To jest takie podsumowanie tego, co tutaj mówiłem o tym smutku, że z tego smutku Bóg może wydobyć coś dobrego dla naszego życia. Czegoś nas nauczyć bardzo cennego, czegoś, co będzie nam później procentowało bardzo, bardzo długo i w sposób ważny. I teraz przechodzimy do trzeciego błogosławieństwa. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. I to takie błogosławieństwo wydaje się najbardziej oczywiste, no bo wydaje się, że no właśnie to jest kwintesencja chrześcijanina, ten cichy, który tam się nie rzuca w oczy, zawsze schodzi z drogi i tam nikomu nie wadzi, taki jest, o, że taki fajny jest, taki osiołek, bo tu taki... Więc kim są ci cisi tak naprawdę? Bo to wiecie, pewne słowa w Nowym Testamencie, one brzmią tak, jak brzmią po polsku, ale za nimi się kryje coś więcej. Więc to greckie słowo praotes, czyli cichość, to jest dla Greków tych antycznych, to było słowo, które oznaczało cechę miękkości, łagodności, delikatności, a w odniesieniu do ludzi oznaczało delikatne usposobienie albo łaskawą postawę. Więc na razie wszystko gra, prawda? Że to tak właśnie chrześcijanin powinien wyglądać. Ale jest też drugie słowo, pochodne, greckie słowo praus, które oznacza oswojone domowe zwierzę, którego nauczono słuchać rozkazów i reagować na komendy, którymi pozwalało się kierować. Więc ono oznacza łagodność, ale taką nie na bazie słabości, ale na bazie siły. Czyli łagodność jako siła poddana kontroli, jako taka siła ujarzmiona. I to jest chyba bliższe tej cichości, którą Jezus ma na myśli. Właśnie to, że jesteśmy tymi poddanymi. Nie, że jesteśmy słabi z natury, ale że tą swoją siłę poddaliśmy Bogu, żeby On ją przekuł w łagodność. I to praotes, czyli właśnie to jest to słowo, swoją drogą, to cisi to po grecku praise, to prawie jak angielskie praise, które oznacza coś zupełnie innego, ale brzmi bardzo podobnie. I to praotes jest przeciwieństwem innego greckiego słowa hypselokardia, czyli wyniosłość serca. To brzmi trochę jak jakieś pojęcie medyczne, hypselokardia, ale to jest wyniosłość serca. I mamy tutaj do czynienia w takim razie, mając na myśli cichość, z pokorą, która eliminuje z naszego życia wszelką pychę, do czego jesteśmy wzywani przez Boga, żeby właśnie tą pychę eliminować. I ta przemiana, która się w nas dokonuje ze sprawą Nowego Narodzenia, no to jest właśnie ta eliminacja pychy w kierunku właśnie łagodności. W kierunku właśnie takiej cichości, tej cichości na zasadzie właśnie delikatności, łagodności, a nie takiego wywalania prosto z mostu, w ogóle bez ogródek, jak niektórzy mają. I tak mówią, no cóż, Panie Boże, takim mnie stworzyłeś, to takim mnie masz. Ale to nie jest cichość, to nie jest to błogosławienie cisi. To są ci, którzy się swojej dumy i pychy nie wyzbyli. I to znaczy, że jeszcze przed nimi, nie że mają teraz sobie jakieś zrobić ćwiczenia duchowe i tak dalej i ćwiczyć to, tylko mają się poddać Bogu, żeby Bóg w nich tej przemiany dokonał. To tyle taka etymologia na zasadzie wprowadzenia, bo czasem jak dobrze zrozumiemy znaczenie słowa, które jest użyte w danym miejscu, to lepiej zrozumiemy całą myśl. I teraz tak naprawdę nie chodzi o to, jaki masz być. I to jest bardzo ważne w całym tym naszym nauczaniu o kazaniu na górze. Nie chodzi o to, jaki masz być, bo to często niestety kościelne nauczanie sprowadza się do tego, masz być taki, taki masz być. To jest ten wzorzec i musisz się do niego zastosować, musisz się podporządkować i tak dalej. A Jezus mówi, szczęśliwi są, nieszczęśliwi mają być, ale szczęśliwi są. Ubodzy w duchu, którzy się smucą, którzy są cisi. Czyli jeszcze raz, nie chodzi o takich z natury, nie chodzi o flegmatyków, którzy się nie ekscytują i że to jest wzór chrześcijanina, że teraz wszyscy mają się zamienić we flegmatyków i melancholików i nie ma miejsca w kościele dla choleryków. Na choleryków jest miejsce, tylko oni muszą się poddać Bożemu kształtowaniu, żeby tą swoją choleryczność podporządkować, poddać Duchowi Świętemu. Więc tutaj nie chodzi też o tych ospałych, którzy po prostu mają spokojne usposobienie i tacy są i nie oni są szczęśliwi. To jest pewien jakiś może powód do szczęścia, ale tu nie o to zupełnie chodzi. Kolejny raz odwołam się do Martina Lloyda-Jonesa. Cichość to w istocie swoje prawdziwe spojrzenie na samego siebie, wyrażające się w postawie i w postępowaniu. Człowiek, który jest prawdziwie cichy, to jest ten, który jest prawdziwie zdumiony, że Bóg i człowiek mogą myśleć o nim tak dobrze, jak myślą, i traktować go tak dobrze, jak traktują. To jest właśnie ta cichość, że jesteśmy zaskoczeni, że Bóg może w taki sposób na nas patrzeć i że człowiek inny też może na nas patrzeć w taki sposób, że nam się wydaje, że na to w ogóle nie zasługujemy. I to jest dobre. Jeśli tak myślimy, to jest dobre. Natomiast człowiek, który oczekuje, że wszyscy go będą tak traktować, bo on zasługuje i należy mi się i tak dalej. W ogóle słowo należy mi się z języka chrześcijańskiego, odrodzonego chrześcijanina, należy się wyeliminować. Więc nic nam się nie należy. Jakby tak patrzeć teologicznie, to należy nam się tylko sąd Boży i kara za grzechy. A cała reszta to jest łaska. Więc to jest ta dobra postawa, w którą stronę nas popycha Jezus właśnie, żeby być zdumionym raczej, że Bóg na nas patrzy tak jak patrzy i daje nam to, co daje z łaski, a nie, że nam się należy. I czasem tak właśnie możemy o Bogu myśleć, że Bóg gdzieś tam się spóźnia z czymś, co nam powinien dać, bo nam się należy. Więc nic nam się nie należy tego rodzaju. Więc szczęśliwi są, bo ci niepozorni... To mi się przeskoczyło. To nie w tą stronę. Pojechałem nie w tą stronę. Nie, mam wrażenie, że to w obie strony klikam i jedzie w drugą stronę. Nie wiem, jak to się dzieje. Daję przycisk w lewo i idzie dalej, daję przycisk w prawo, też idzie dalej. O, teraz jest dobrze. Dobrze. Tak. O, dobrze, to chyba miało tak być. Więc szczęśliwi to są ci, którzy są zdumieni sobą, że Bóg się od nich nie odwrócił. Bo zgrzeszyliśmy, bo zawiedliśmy, bo grzeszymy i tak dalej. Bo zawodzimy, bo jesteśmy niestali i jesteśmy zaskoczeni tym, że ale to ten slajd dotyczy czegoś później. Więc jesteśmy zdumieni, że Bóg nas toleruje. Drugi powód to są szczęśliwi poddani. I tutaj ci, którzy nie buntują się, nie okazują niezadowolenia z Bożych działań, poddają się Bogu. Ci, którzy nie są roszczeniowi wobec Boga, to są ci cisi właśnie. W przeciwieństwie do tych, którzy cały czas tam wyliczają, ile to razy Bóg nie wysłuchał ich modlitw i dlaczego i tak dalej. Więc to nie jest ta postawa, to nie o tym Jezus mówi. Dlatego ten człowiek, który jest roszczeniowo nastawiony do Boga, nie będzie szczęśliwy. On będzie nieszczęśliwy, bo Bóg będzie go ciągle zawodził na każdym kroku. On oczekuje czegoś, a Bóg nie spełnia tego oczekiwania. Bóg jakby nie dorasta do jego oczekiwań. Więc cisi to są ci, którzy się nie buntują, nie okazują niezadowolenia, poddali się Bogu, poddali się zmianie, zapragnęli tej zmiany i są zdumieni efektami tej zmiany. Dalej, cisi to są ci, którzy są szczęśliwi, bo są pokorni, to znaczy nie są skupieni wciąż na sobie, nie szukają swego, nie myślą o sobie przesadnie, są pokorni, bo znają swoje ograniczenia i dzięki temu się mogą uczyć. Bo człowiek, który myśli, że wszystko wie, to właśnie trudno, żeby się uczył. Teraz mamy takiego nowego studenta, bardzo fajny chłopak. Nie powiem wam, czyim jest synem, bo niektórzy mogą znać ojca. Więc mówi, że on akurat przy BST się wychowywał, w wrocławskim. Mając 10 lat, tam z tymi studentami dyskutował na różne tematy i w pewnym momencie doszedł do wniosku, że on już tą całą teologię to ma w jednym palcu małym. Więc, ale później oczywiście doszedł do pewnej dojrzałości, że jednak nie i teraz poszedł do seminarium. To taki żart. Ale doszedł do tej rzeczywiście przekonania, że to jeszcze daleko nie wie. Więc ta pokora jest nam niezwykle potrzebna, ale tutaj jeszcze dwie rzeczy i właśnie to szczęśliwi niepozorni. Nie chcielibyśmy być niepozorni, bo chcielibyśmy być raczej ci wyróżniający się. Znaczy niektórzy lubią, bo są tacy właśnie introwertycy, którzy najlepiej się czują w sytuacji, kiedy nikt ich nie dostrzega, nie zauważa, bo wtedy nie muszą się tam jakoś spinać. Ale wielu ludzi jednak nie chciałoby być tymi niepozornymi. Natomiast niesamowite jest to, że to Bóg czyni nas wyjątkowych, albo czyni wyjątkowe rzeczy przez nas niepozornych. I cała Biblia jest pełna takich sytuacji, że ci niepozorni ludzie robią wyjątkowe rzeczy, bo Bóg jest wyjątkowy, a nie oni są wyjątkowi. Więc szczęśliwi są ci niepozorni tak naprawdę, bo się poddali Bogu, cały czas to powtarzam, i Bóg z nich może zrobić coś, przez nich może zrobić coś. Natomiast ci, co to są tacy samodzielni bardzo, no to w oparciu o swoje własne siły tak naprawdę niewiele zrobią, bo się wtedy okaże, jak te ich siły są ograniczone. No i w końcu też szczęśliwi mogący powołać się na Jezusa, bo w tej naszej niepozorności tak naprawdę my się odwołujemy do tego, który stoi za nami. Odwołujemy się do Jezusa, który jest tym naszym królem. Możemy reprezentować Go, możemy występować w Jego imieniu, a On się do nas przyznaje. I to jest najbardziej zaskakujące, że On się do nas przyznaje. Udziela nam swojego autorytetu. Więc cichość też jest cechą nie do podrobienia, bo nikt nie jest w stanie przez długi czas udawać, że jest kimś takim, bo to jest całkowicie nieatrakcyjna postawa, więc prędzej czy później się to komuś znudzi, wyjdzie z niego ta prawdziwa natura, jeśli on udawał tego cichego. Natomiast ci prawdziwie cisi to są ludzie, których takimi uczynił Jezus. I teraz nagroda, jak po każdym błogosławieństwie. Każde błogosławieństwo kończy się nagrodą. Ubodzy w duchu, ich jest królestwo. Którzy się smucą, oni będą pocieszeni, oni będą spełnieni. I teraz cisi, oni odziedziczą ziemię. I to jest trochę zaskakujące, co to znaczy odziedziczą albo posiądą ziemię. Oczywiście możemy na to spojrzeć w sposób finalny, bo my odziedziczymy wszystko jakby w wieczności, odziedziczymy wieczność, reszta przepadnie, bez względu na to, kim była, czym była i tak dalej. Ale myślę, że tutaj też możemy spojrzeć na to trochę inaczej. To znaczy nie mówię, że tak jest źle i to jest prawdziwe oczywiście, ale jakby nie wyczerpuje całości tego odziedziczenia ziemi. Myślę, że tutaj też chodzi o to, że odziedziczą ziemię, czyli staną się panami wszystkiego, ale na sposób Boży. Jak może się stać panem wszystkiego, nie mając majątku, władzy, sławy i tych podobnych atrybutów panowania? No właśnie i w tym pytaniu przebija tradycyjne myślenie na temat atutów potrzebnych, czy warunków, sposobów do odniesienia sukcesu. Natomiast tutaj przypomina, mówimy o Królestwie Bożym, czyli świecie na opak, tam jest wszystko odwrotnie. Tutaj sukces się odnosi odwrotnie. Tutaj powodzenie ma się odwrotnie, tutaj kimś jest się odwrotnie. Więc Paweł pisze tak do Koryntian. I znowu, Pan zna myśli mędrców, że są marne. I tu mamy właśnie te wersety. A zatem niechaj nikt z ludzi się nie chlubi, wszystko bowiem jest wasze, wszystko bowiem jest wasze. Czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy teraźniejszość, czy przyszłość, wszystko jest wasze. Wyście zaś Chrystusowi, a Chrystus Boży. Więc Paweł to rozumiał. Wszystko jest wasze, wszystko należy do was, ale dlatego, że wy jesteście Chrystusowi, a wszystko należy do Chrystusa. Czyli to wszystko, co jest nasze, to jest to wszystko, co jest Chrystusowe, a nie to wszystko, co byśmy sobie rozumieli na zasadzie tego świata do góry nogami, tego świata postawionego na głowie. Więc nieważne, jak marni jesteście w oczach świata, jak niewiele macie ludzkich atutów, liczą się inne atuty niż ludzkie. Cichych jest to wszystko, co jest ważne, ale ważne z innej perspektywy, z Bożej perspektywy. Więc może to kogoś rozczarować, bo oczekiwałby może, że wreszcie odziedziczymy to wszystko, co jest tutaj na świecie tym co budzi nasze jakieś tam pożądania. Tutaj chodzi o to, że jednak o coś innego. Ale dobrze, idźmy dalej, bo mamy jeszcze tych błogosławieństw więcej. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. To już jest nasze czwarte błogosławieństwo. I Wielu ludzi gdzieś tam instynktownie tęskni za czymś dobrym, za czymś sprawiedliwym, za czymś spełnionym, takim życiem naprawdę sprawiedliwym, dobrym życiem, ale to pragnienie jest często takie mgliste i mętne. I kiedy przychodzi konfrontacja z rzeczywistością, konieczność do podjęcia decyzji, to nie są gotowi do walczenia o te swoje pragnienia, o te swoje marzenia. Nawet jeśli one są szczere, dobre i prawdziwe. I dlatego wielu ludzi cierpi na to, co Robert Louis Stevenson, pisarz kompletnie niechrześcijański, napisał: chorobą, której cechą jest brak pragnień. Że cierpi większość ludzi na chorobę, której cechą jest brak pragnień. Naszą chorobą jest brak pragnień. Tych tutaj, oczywiście on może mieć na myśli inne pragnienia niż my byśmy mieli, ale właśnie to jest to. I teraz ta sprawiedliwość, o której jest mowa w wersecie, naszym wersecie, ma dwa znaczenia. Pierwsze to jest stan harmonii z Bogiem, czyli następstwo usprawiedliwienia, że Bóg widzi nas jako sprawiedliwych, czyli tych godnych Jego wzorca. Nasze grzechy są przebaczone, jesteśmy odkupieni przez Chrystusa, czyli usprawiedliwieni z naszych grzechów, czyli uznani za sprawiedliwych, czyli tych godnych do wejścia do Bożego Królestwa. Ale jest też drugie znaczenie, to jest po prostu uczciwe życie. Życie prowadzone według Bożych norm, według Bożych zasad. Czyli człowiek sprawiedliwy to też jest ten człowiek, który prowadzi takie właściwe życie, jakie Bogu się podoba. I w tym przypadku człowiek sprawiedliwy to niekoniecznie ktoś, kto już osiągnął tę sprawiedliwość w tym drugim znaczeniu, ale ktoś, kto tęskni za nią całym swoim sercem i zrobi wszystko, żeby ją osiągnąć. Właśnie ten, który ma to pragnienie w sobie. Tutaj to pragnienie jest rzeczą kluczową przy tym wersecie. I teraz jest ciekawe też znowu, że to greckie słowo dikaiosyne, które oznacza sprawiedliwość, tutaj akurat w tym wersecie pojawia się, można powiedzieć, jakby trochę nieprawidłowo gramatycznie. Bo ono się pojawia w czwartym przypadku, a nie w drugim przypadku, tak jak powinno być według gramatyki greckiej. I na czym polega różnica? Gdyby to był drugi przypadek, czyli genetywus, to oznaczałoby to w Grece stan cząstkowy. Czyli łakną i pragną sprawiedliwości, w tym takiej częściowej sprawiedliwości. Czyli takie cząstkowe na zasadzie mam ochotę na małą przekąskę. Coś bym sobie przekąsił. Coś tam sobie chwycę. Natomiast w czwartym przypadku, w akuzativus, to oznacza pragnienie wszystkiego, całości, pragnienie takiej pełni. I w tym przypadku pragnienie całej sprawiedliwości, czyli nie tak troszkę, żeby być, jak to pewna dziewczynka się modliła: Panie Boże, proszę Cię o to, żebym była dobra, ale nie taka całkiem dobra, tylko na tyle dobra, żebym nie dostawała lania. Więc niektórzy tak chcieliby właśnie z Bogiem na taki układ wejść, że tak trochę, żebyśmy byli dobrzy, żebyś tam się za bardzo nie miał powodu, ale tak generalnie, żeby nam też coś zostało. Więc tutaj jest mowa o tej pełnej sprawiedliwości. I tutaj warto się odwołać do... Dobra, niech zostanie. Do wersetu z 2 Koryntian 5:17. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Wszystko stało się nowe. I to jest właśnie to pragnienie tego wszystkiego. Czyli żebyśmy się nowi stali we wszystkim. Jakby cali się stali nowi. Ten nowy człowiek, kainos anthropos, to grecka idea, ta nowotestamentowa idea nowego człowieka, nowego stworzenia, no jest całkowicie nowy, całkowicie nowy. Całkowicie odnowiony przez Boga. Nie troszkę, taki wiecie, odprasował brudne, stare ubranie, ale jest stare, brudne, ale odprasowane. Nie, całkowicie nowe. Więc tutaj ludzie się zwykle zadowalają tymi osiągnięciami cząstkowymi, cząstkową sprawiedliwością, jakąś częściową zmianą, a my potrzebujemy całej zmiany. I tu dlatego znowu problemem Kościoła naszych czasów, generalizując, jest to, że wzywa się ludzi jakby właśnie do tego trochę, żebyście się chociaż trochę poprawili, chociaż trochę byli lepsi. Oczywiście nikt tego nie formuje tak wprost, dosłownie, ale do tego się mniej więcej to sprowadza. A Jezus mówi: wszystko musi się stać nowe, całkiem musicie się stać nowi. Musicie pragnąć pełni sprawiedliwości, całkowitej przemiany. Więc i teraz następna kwestia. Jezus mówi, łaknie i pragnie. Kto łaknie i pragnie sprawiedliwości? I to jest właśnie to łaknienie i pragnienie, które znowu nie chodzi o takie, że człowiek jest troszkę tak, myśli sobie, co bym tutaj przekąsił. Troszkę jestem głodny, albo troszkę mi się chce pić. Może tego bym zjadł, albo tego bym spróbował. Nie, tu chodzi o desperację człowieka, który umiera z głodu i umiera z pragnienia. I łaknie i pragnie sprawiedliwości, to znaczy łaknie i pragnie, bo umrze bez tego. To jest ta desperacja, taka właśnie, która, dla której nie ma wyboru, że trochę. Albo wszystko, albo umieramy. Albo idziemy za tym całkowicie, albo w ogóle giniemy i nie ma trzeciej możliwości. I tutaj mamy takie wersety w Starym Testamencie, które to obrazują. Na przykład Psalm 42. Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga. Albo w Psalmie 63. Boże, Tyś Bogiem moim, Ciebie gorliwie szukam. Ciebie pragnie dusza moja, tęskni do Ciebie ciało moje, jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna. Właśnie ten obraz. Tak wyglądałem Ciebie w świątyni, by ujrzeć moc Twoją i chwałę Twoją. Takich miejsc jest oczywiście więcej w Biblii. Więc każdy z tych wersetów mówi o sporym wysiłku i sporej determinacji, które się wkłada w to poszukiwanie. To nie na zasadzie tak od niechcenia, że mi się przypomniało to trochę coś, ale właśnie z taką determinacją. I to też nie jest coś, co przychodzi łatwo, nie jest coś, co osiągamy łatwo, coś, co osiągamy od razu, ale to też będzie weryfikowało naszą determinację. Jeśli się zniechęcimy, bo nie przyszło łatwo, to znaczy, że nasza determinacja była w przypadku drugim, a nie w przypadku czwartym. Czyli taka troszkę, częściowa, a nie pełna, nie taka dramatyczna. I teraz dlaczego oni są szczęśliwi? Szczęśliwi, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, bo oni będą nasyceni. Oni będą nasyceni i są szczęśliwi przynajmniej z dwóch powodów, bo to oznacza, że żyją. Bo głodny i spragniony jest ten, który jeszcze żyje. Martwy człowiek już niczego nie potrzebuje. Więc jemu już jest wszystko jedno, dokładnie. Więc jeśli mamy w sobie ten głód, to pragnienie, to znaczy, że żyjemy. I dlatego jesteśmy szczęśliwi, bo to jest oznaką życia. To jest jeden powód. A drugi powód jest taki, że będą nasyceni. Że zwyczajnie będą nasyceni. Nasyceni to znaczy, że nakarmieni do syta. Nie, że trochę tam, żeby tylko w brzuchu nie burczało, tylko do syta otrzymają tyle, ile, że więcej się już nie da. Jedli wszyscy i byli nasyceni i zebrali z pozostałych drobin 12 pełnych koszów. Pamiętacie, to jest werset, który kończy cud nakarmienia 5000. Tak byli nasyceni, że jeszcze została, oni już nie byli w stanie tego zjeść. A wiecie, jacy głodomorzy chodzili za Jezusem. Wydawałoby się, że wszystko zjedzą. A tu już nie dali rady. Tak Jezus to rozmnożył. I tak potrafi nas nasycić, że już więcej się nie da. Więc do pełna, absolutnie do pełna. Idziemy dalej. I tak myślę sobie, jeszcze może to piąte. A jeszcze taka myśl może, że Bóg odpowiada desperatom, ale też odpowiada umiarkowanym. Tym, którzy zabiegają o pełnię, daje pełnię, a tym, których zadowala cokolwiek, daje cokolwiek. I tak to z Bogiem jest. On daje nam to, o co Go prosimy, więc pamiętajmy, żebyśmy się nie zdziwili. Daje nam tak jak chcemy. Jeszcze piąte, omówimy sobie piąte błogosławieństwo i zrobimy przerwę, więc jeszcze wytrzymajcie chwilę. Piąte błogosławieństwo, błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Takie pytanie, jaka nasza cecha, jak myślicie, robi największe wrażenie na Bogu? No to takie wiadomo, pytanie retoryczne, bo w tym kontekście je stawiam, więc można się domyślić, jaka by była odpowiedź. Oczywiście nie chodzi o to, że jest jedna cecha, która robi wrażenie na Bogu, ale myślę, że ta cecha robi wrażenie na Bogu. Nie, no wiem, że będą różne odpowiedzi. Nie oczekuję, że jest jedna słuszna, jedna, ale jedną z tych cech z pewnością jest miłosierdzie. Wielokrotnie widać w Nowym Testamencie i w ogóle w Biblii jakby wezwania, słowa, które na to wskazują. Czyńcie drugim to, co chcecie, aby wam czyniono. Weselcie się z weselącymi, się płaczcie z płaczącymi. Ujmijcie się za sierotą i uciśnionym, wymierzcie sprawiedliwość pokornemu i ubogiemu. Dawajcie, a będzie wam dane. Czy historia o Samarytaninie, czy mnóstwo innych miejsc, gdzie Bóg zwraca nam uwagę na właśnie to miłosierdzie, czyli to ujęcie się za drugim człowiekiem, czyli to pomyślenie o drugim człowieku. Czyli oczywiście nie chodzi o to, że będziemy zbawieni ze względu na stosunek do drugiego człowieka, bo to nie tak działa, ale on jest nie bez znaczenia. Jeśli człowiek jest całkowicie obojętny na potrzeby innych, no to musi się głęboko zastanowić nad tym swoim nowym życiem. Co w tym nowym życiu nie zadziałało, że on nie ma w sobie tej cechy, którą powinien mieć. Więc takim przekleństwem naszych czasów jest to, że ludzie są bardzo skupieni na sobie. Oczywiście zawsze są ci altruiści, których w każdej epoce trochę jest. Nie za dużo, ale trochę jest. I oni trochę nam tylko psują obraz w tym sensie, że zafałszowują go, no bo możemy się odwołać, że przecież są, o proszę, ta pani i ten pan i jeszcze ta pani, więc jest tak z nami źle, ale z nami jest źle, bo jest ta pani i ten pan, ale to nie ja. Więc jest z nami źle. I rzeczywiście to są takie czasy, kiedy skupiamy się na sobie. Wiecie, czytałem artykuł o dziewczynie, która była dzieckiem z probówki. I ona tak się urodziła, dlatego że jej matka chciała mieć dziecko, nie chcąc związać się z jakimkolwiek mężczyzną. Po prostu chciała mieć dziecko dla siebie, żeby móc wychować dziecko i móc się spełnić macierzyńsko. I ta dziewczyna przez wszystkie lata swojego życia do tej rozmowy, później pewnie też, dorastała w poczuciu takiej pustki, bo wiedziała, że nie ma ojca, no bo ten ojciec jest jakimś numerkiem, wiecie, na tej probówce. Kompletnie nie wiadomo kto, co i jak. I to możemy powiedzieć, no są dzieci osierocone, są dzieci, które straciły ojca, którego nie mają, bo odszedł, ale wiedziały przynajmniej, że to jakiś fizyczny ojciec był, a tutaj w ogóle nie wiadomo, co i jak. I to jest właśnie ten przykład, że matka chciała mieć dziecko, a nieważne, co chciało mieć dziecko. Ona chciała mieć dziecko, ale czy jej dziecko tak chciało, to już jej nie interesowało. I teraz, co to jest to miłosierdzie i dlaczego właśnie ono się tu pojawia i co ta też cecha ma właściwie oznaczać? Jest takie hebrajskie słowo chesed, które jest odpowiednikiem naszego miłosierdzia. I ono oznaczało umiejętność takiego wczucia się w sytuację drugiego człowieka, która pozwala na patrzenie jego oczami, myślenie jego umysłem i czucie jego sercem. Takie naprawdę współczucie, to słowo dosłownie oznacza. Współczucie, czyli czucie wspólnie z kimś. Więc to jest coś więcej niż taki przypływ jakiejś emocjonalnej litości czy tego właśnie emocjonalnego współczucia, takiego przysłowiowego jedynie. To jest coś więcej. I tutaj to jest słowo, które po grecku brzmi jako złożenie dwóch słów. Syn, czyli coś, co się dzieje razem z czymś i paschein, czyli doświadczać, cierpieć, czyli doświadczać i cierpieć razem z kimś. Czyli dokładnie to nasze współczucie, współodczuwanie byśmy powiedzieli. To jest właśnie to miłosierdzie. I oczywiście naturalne jest dla nas, dla naturalnego człowieka naturalny jest egoizm, czyli myślenie o sobie. A dla nowego człowieka, Bożego człowieka, naturalne jest myślenie o kimś. To właśnie współodczuwanie. I dlatego Jezus nas do tego wzywa i to, jak mielibyśmy to praktykować, no na różne sposoby. To jest temat duży oczywiście, ja to tylko zarysowuję, czyli przez dostrzeganie potrzeb ludzi i ludzkości. Kiedyś się zetknąłem z takim zdaniem, kto choć w jednym sercu pogrążonym w czarnej rozpaczy rozpalił iskierkę nadziei, ten nie żył daremnie. Więc jeśli na jakiegoś jednego człowieka wywarliśmy wpływ, że daliśmy mu, podaliśmy mu rękę, żeby go podnieść, to nasze życie ma sens w Bożych oczach i w oczach tego człowieka też oczywiście. Więc okazywanie miłosierdzia przez dostrzeganie potrzeb ludzi i ludzkości. Nie będę tutaj się nad tym zatrzymywał. Drugie, poprzez likwidowanie swoich uprzedzeń wobec innych ludzi. Dzisiaj się bardzo dużo mówi o uprzedzeniach, tych rasowych, jakichś tam międzypłciowych i tak dalej, ale dla mnie to brzmi nieszczerze, powiem uczciwie, bo to nie widać w tym, żeby ktoś naprawdę walczył o kogoś, raczej walczy przeciw komuś. Wiecie, to jest takie dosyć istotne rozróżnienie. Czy walczymy o kogoś, czy walczymy przeciwko komuś. Bo tutaj najczęściej to jest walka przeciwko komuś. Czyli walczymy z naszymi wrogami, którzy mają akurat inne zdanie i chcemy im dołożyć, więc tutaj wytaczamy te sztandary, te hasła na sztandary i tak dalej. Natomiast ja mam na myśli coś innego, mówiąc o likwidowaniu swoich uprzedzeń wobec innych. Czyli na przykład ocenianie innych przed poznaniem pewnych faktów czy poznaniem ich samych. Oceniamy ich, bo nie wiem, ktoś coś powiedział na ich temat, albo wiemy coś tam troszkę, jakiś wycinek, albo w ogóle nie wiemy. To jest taki rodzaj kradzieży, której dokonujemy na czyjejś godności, bo w naszym umyśle okradamy tę ofiarę z jej właściwej wartości, bo przypisujemy jej jakąś znikomą wartość ze względu na to, co nam się wydaje, a nie mamy pełnego obrazu. Więc to jest uprzedzenie. Jest to rodzaj samosądu, bo ten człowiek też nie ma okazji, żeby się obronić. Jezus przestrzega nas przed tym. I ważna jest też zasada, która nam w tym pomoże. To, że ktoś postępuje tak, a nie inaczej, zawsze skąd się bierze. I to nie chodzi o to, żeby kogoś usprawiedliwić w ten sposób, to znaczy, żeby go uwolnić od winy, ale żeby zrozumieć, że to ma jakąś przyczynę, że ktoś tak się zachowuje. Bo jeśli kogoś po prostu potępimy i odrzucimy, bo jego zachowanie jest absolutnie nieakceptowalne, to jemu nic nie da i nam nic nie da dobrego. Ale jeśli gdzieś spróbujemy właśnie z tym współodczuwaniem trochę zrozumieć, próbować zrozumieć, dlaczego on taki jest, dlaczego jest tak się zachowuje, tak podle nawet, to może dać nam jakąś szansę, żeby gdzieś do tego człowieka dotrzeć, może on nas odtrącić i tak bardzo często może się zdarzyć, ale w tych kilku przypadkach jednak może się to skończyć inaczej i wtedy rzeczywiście temu człowiekowi możemy pomóc. Jeszcze trzecia rzecz to jest przez okazywanie tego miłosierdzia sobie samym. Więc również to też dziwne, bo jak to proszę sobie, ale są ludzie, którzy tak siebie nie lubią, że tak siebie gnębią przez całe życie, że naprawdę aż szkoda na nich patrzeć, jak oni siebie nie lubią, jak się samo oskarżają, jak się fizycznie wręcz wyniszczają przez to właśnie taką postawę negatywną, którą wobec siebie mają, kiedy brakuje im na przykład przebaczenia względem siebie samych, brakuje im przebaczenia, brakuje miłości do siebie samych. Więc tutaj też musimy okazać miłosierdzie sobie często. Jesteśmy niezadowoleni z siebie, bo coś i ciągle i tak dalej. Znowu, nie chodzi o to, żeby się jakby usprawiedliwić i zwolnić z odpowiedzialności, ale żeby trochę sobie pomóc w tej sytuacji, a nie tylko siebie tak pognębiać. No i jeszcze jedna kwestia dotycząca praktykowania miłosierdzia to, żeby dzielić się Ewangelią z innymi, bo to takie oczywiste, a jednocześnie chyba coraz mniej o tym mówimy we współczesnym Kościele, bo myślę, że ludzie dzisiaj w naszych czasach wcale nie potrzebują najbardziej chleba, czy domów, czy cywilizacji, ale najbardziej potrzebują Chrystusa, który zmieni ich życie. A za tym pójdzie ta cała reszta. Więc to też miejmy na uwadze. I na koniec... I na koniec to już to. I na koniec oni miłosierdzia dostąpią. Co to znaczy, że miłosierdzia dostąpią? Myślę, że to jest pewna analogia do modlitwy pańskiej. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i jeszcze jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. To drugie słowo, drugi fragment, drugie miejsce w Biblii. Więc oczywiście nie będziemy zbawieni ze względu na nasz stosunek do bliźnich, ale to też dla Boga ma znaczenie, jaki mamy stosunek do bliźnich. Chociaż to nas nie zbawia, ale ma dla Boga znaczenie. Więc też dostąpimy miłosierdzia, ale też dostąpimy miłosierdzia w taki sposób, że człowiek, który jest obojętny na innych, dużo łatwiej spotka się z obojętnością innych, kiedy sam się znajdzie w potrzebie, niż ten, który właśnie jest taki poświęcony dla innych ludzi i wtedy ci inni ludzie też chętnie mu pomogą, kiedy się znajdzie w potrzebie. Więc oni też miłosierdzia dostąpią łatwiej, kiedy się znajdą w potrzebie nawet od ludzi, niż ci tacy obojętni. Okej, to teraz zróbmy sobie przerwę. Trochę odpocznijmy od tej nawałnicy i zostanie nam jeszcze tam parę. Zostaną nam jeszcze trzy błogosławieństwa, więc nie jest tak źle.